Doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej, jest naszym gościem. Witam serdecznie, panie doktorze.
Witam pana redaktora, witam państwa. Dzień dobry.
Panie doktorze, dlaczego napisał pan, że wymóg 180 szczepień w ciągu tygodnia, wymóg stawiany przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia dla ośrodków, które chcą robić szczepienia, szczepić Polaków przeciwko koronawirusowi, to jest wymóg absurdalny?
Odpowiedź na to pytanie jest ukryta w strukturze polskiej ochrony zdrowia, w sensie systemowo. Mamy bardzo dużo przychodni, które składają się z kilku gabinetów, a więc będą miały na przykład jeden, dwa zespoły szczepienne i nie są w stanie zorganizować szczepień na taką skalę, jaką tutaj zaproponował NFZ. Czyli nie jesteśmy w stanie spowodować, aby jeden zespół codziennie szczepił 35 pacjentów i jeszcze oprócz tego miał szczepienia wyjazdowe i jeszcze oprócz tego realizował normalne swoje zadania w medycynie rodzinnej. Także tego rodzaju wymogi eliminują większość placówek medycznych w Polsce, przerzucając jakby te szczepienia wyłącznie na duże miasta, duże ośrodki, duże placówki, które będą w stanie sprostać tym wymaganiom, co oznacza, że pacjenci będą musieli na przykład jechać na szczepienie 50 km, a nie iść do swojego ośrodka zdrowia, który mają w tej samej wsi czy w tym samym miasteczku.
To by oznaczało, że ten wymóg wyklucza większość małych wiejskich ośrodków zdrowia?
Tak, oczywiście. Wystarczy porozmawiać z naszymi kolegami, koleżankami właśnie z tych ośrodków mniejszych, gdzie na przykład w przychodni pracuje dwóch lekarzy, trzech lekarzy, dwie pielęgniarki i jeżeli wyłączymy jedną taką ekipę na cały dzień przez nie wiadomo jak długo na szczepienia, to nie ma szansy utrzymania normalnej pracy tej przychodni. Proponuję, aby znieść ten limit, żeby się po prostu całkowicie zdać na to, co zaproponują placówki medyczne. Powinno być po prostu to zupełnie odwrócone. Należało zapytać placówki, ile jesteście w stanie podać szczepionek tygodniowo, aby nie zakłócić normalnego funkcjonowania waszych przychodni. Na tej podstawie należało planować program szczepień, a nie odwracać to, żądając tak naprawdę nierealnych liczb pacjentów. Pamiętajmy, że szczepienie to nie jest praca na taśmie. To nie jest tak, że my możemy przyspieszyć albo zwolnić tak, jak nam się podoba. Jeżeli będziemy mieli pacjentów w wieku senioralnym, to czasami taka wizyta trwa 20 minut, zanim się zorientujemy, jakie choroby przewlekłe ten pacjent ma, co trzeba uwzględnić w kwalifikacji do szczepienia. A więc tu nie można nikogo popędzać, tworząc jakiś taki reżim ilościowy i to jeszcze praktycznie na akord. Nie da się szczepić na akord.
Tylko, że rozumiem, w założeniach rządu chodzi też o to, żeby te szczepienia przebiegały sprawnie i dosyć szybko, żebyśmy tego nie robili 2-3 lata, tylko skumulowali to w jak najszybszym czasie, zaszczepili jak największą grupę osób, żeby osiągnąć tę odporność stadną.
No to jeżeli takie jest założenie, to dlaczego eliminujemy małe placówki, które mogą szczepić na przykład 50 osób tygodniowo? Tego nie rozumiem. Wielką skalę osiąga się przez bardzo dużą liczbę ośrodków dystrybucyjnych, a nie 5 ośrodków dystrybucyjnych na województwo, które się zatkają, będą tam kolejki, nie będzie można tam się dostać, będą to kombinaty szczepień, więc absolutnie się z tym nie zgadzam. Przecież każde prawo handlowe, jeżeli byśmy je tu wykorzystali, mówi o tym, że im więcej jest punktów dystrybucyjnych, tym jest większy zasięg i większy dostęp. Dlaczego nie mamy 5 sklepów znanych firm w największych miastach, tylko mamy filię tych sklepów w każdym najmniejszym miasteczku? Przecież to o to chodzi, żebyśmy byli jak najbliżej pacjenta i na dodatek my tych pacjentów wtedy możemy szybciej obsługiwać, ponieważ my ich znamy. Więc jeżeli ja mam przychodnię w małej gminie, gdzie znam wszystkich swoich pacjentów od lat, to przecież będzie mi łatwiej zakwalifikować ich do szczepienia, niż jeśli ci pacjenci pojadą do odległego 30 czy 40 kilometrów miasteczka, gdzie zorganizowany będzie jeden punkt szczepień na powiat. Przecież to jest oczywiste.
Widzi pan jeszcze jakieś mankamenty tego wielkiego planu szczepień narodowych przeciwko koronawirusowi?
Tak, mamy sporo niejasności w tym ogłoszeniu. Oprócz tej normy 180 szczepień na tydzień pojawiają się również wątpliwości co do personelu medycznego, dlatego że nie jest to jasno powiedziane, ale kwalifikacje tego personelu przecież mamy określone w tej chwili w przepisach i kwalifikować do szczepień może dosyć wąska grupa lekarzy, która musi mieć określone kwalifikacje. Podobnie sytuacja jest z pielęgniarkami, więc znów nie ma pytania, czy macie personel, który jest przeszkolony, tylko jest i taki mętny zapis, że inne osoby, które spełniają kryteria. My nie mamy innych osób. Mamy lekarzy, felczerów, pielęgniarki i położne i higienistki szkolne. I w tym zakresie możemy się poruszać. Kolejną sprawą jest pominięcie w tym ogłoszeniu pracowników ochrony zdrowia, nie wiadomo, kto ich będzie szczepił, jak również pacjentów przebywających w szpitalach i w ośrodkach typu ZOL czy ZPO, czyli zakłady opiekuńczo-lecznicze czy pielęgnacyjno-opiekuńcze. Kto ich będzie szczepił? Jak to będzie wyglądało? Jest to całkowicie wyjęte z tego ogłoszenia, a przecież te osoby mają być szczepione w pierwszej kolejności. To nie jest takie proste, żeby zaszczepić 500 000 pracowników ochrony zdrowia. Kto to wykona? Przecież nie będziemy się szczepić wzajemnie jeden drugiego w gabinecie lekarskim. To musi być zorganizowana akcja, bo pamiętajmy, że szczepionki wymagają określonych warunków przechowywania i transportu. I to nie jest tak jak ze szczepionką przeciw grypie, która może sobie leżeć 2 tygodnie w lodówce, zanim my ją podamy wszystkim chętnym. To jest terminowe działanie, szczepionki mogą być maksimum 5 dni poza lodówką, przynajmniej jeśli chodzi o firmę Pfizer, i to musi być bardzo ściśle zaplanowana akcja. Także tutaj mamy spory chaos. Ja już pomijam jakieś detale, które dotyczą wyposażenia tych punktów szczepień i całkowitego braku procedur dotyczących kwalifikacji i dyskwalifikacji. Przecież my nie możemy kwalifikować wszystkich do szczepień. Musimy mieć jasno określone również zasady kwalifikacji. Także ogłoszenie to nie zawiera wielu elementów, które są niezbędne do przeprowadzenia tego działania.
Profesor Horban na ostatniej konferencji mówił, że właściwie jedynym warunkiem dyskwalifikującym jest aktualna infekcja z wysoką gorączką. Pan się z tym zgadza, że to jest właściwie jedyne kryterium, które będzie dyskwalifikować do zaszczepienia?
Nie, to jest absolutnie nieprawda i przykro, że mój kolega po fachu wypowiada tak niestety niezgodne z aktualną wiedzą medyczną opinię. Przeciwwskazaniem do szczepienia jest również chociażby ciąża i chociażby stan immunosupresji, czyli stan obniżonej odporności wynikający na przykład z przyjmowania leków hamujących tę odporność albo z choroby nowotworowej czy innych stanów zdrowia. Także jest to jasno określone również w dokumentacji szczepionki. Co prawda ta dokumentacja jeszcze nie jest w języku polskim i nie jest jeszcze zatwierdzona przez Unię Europejską, ale przecież mamy już dokumenty, które obowiązują w Wielkiej Brytanii i te dokumenty będą dokładnie takie same w Unii Europejskiej, a więc mamy wyraźnie tutaj wskazane grupy, w których szczepienia są przeciwwskazane i oczywistym jest, że ostra infekcja to jest to pierwsze, najważniejsze przeciwwskazanie, ale tak jak powiedziałem, są też inne.
Panie doktorze, a czy że aby przyspieszyć to tempo szczepień, bo nie oszukujmy się, zależy nam na tym, żeby ta szczepionka pomogła nam wrócić do normalności jak najszybciej. Czy pomysłem jest na przykład danie uprawnień do kwalifikowania do szczepień pielęgniarkom, a także na przykład farmaceutom? Farmaceuci mówią, że są gotowi, jest ich kilkanaście tysięcy, mogliby to wziąć także na siebie i prowadzić te szczepienia. Czy to jest dobry pomysł?
Generalnie myślimy o tym już od paru lat, żeby poszerzyć uprawnienia osób, które mogłyby kwalifikować do szczepień, ewentualnie je realizować, ale to nie jest moim zdaniem moment na taką zmianę. Pamiętajmy, że jest to nowa szczepionka, pacjenci będą mieli mnóstwo pytań, będzie sporo wątpliwości, a więc musimy mieć kompetentne osoby, które kwalifikują do szczepień. Proszę zwrócić uwagę, że teraz musielibyśmy w takim razie, już niezależnie od tego, że zmienimy ustawę, bo trzeba zmienić ustawę o chorobach zakaźnych, to trzeba byłoby przeszkolić te osoby, bo przecież to nie o to chodzi, że my farmaceucie damy uprawnienia i nic więcej za tym nie pójdzie. Wszystkie osoby, które będą miały kwalifikować do szczepień, ewentualnie je wykonywać, muszą przejść szkolenie. Ja też przechodziłem takie szkolenie i pielęgniarki, które pracują w moim zespole, też przechodziły określone kursy. Te kursy trwają 2-3 tygodnie. To nie jest błaha sprawa i dlatego uważam, że to nie jest dobry moment na tego rodzaju zmianę, bo będziemy ją robili, że tak powiem, po łebkach, będzie wymuszenie czasowe, a to wcale nie jest dobra sytuacja. Także ja akurat chciałbym poszerzyć jak najbardziej grupę osób kwalifikujących do szczepień, ale na spokojnie, zacznijmy najpierw od grypy, a później rozszerzmy to na kolejne szczepienia.
A czy dawałby pan zachęty, bonusy, żeby Polacy chętniej szli się zaszczepić? Mowa jest o tym, że rząd rozważa zniesienie obowiązku noszenia maseczek dla osób, które się zaszczepią. To dobra droga?
To jest totalna kompromitacja. Znaczy, jeżeli ktoś tak mówi, to znaczy, że nie rozumie tej choroby. Osoba zaszczepiona ma również szansę przenieść wirusa nawet w sposób bierny na błonach śluzowych, będąc samoodporna. A więc zresztą Światowa Organizacja to absolutnie podkreśla. Zastosowanie szczepionek nie zwalnia nas z dotychczasowych zasad, a więc maski, dystans i dezynfekcja pozostają w dalszym ciągu obowiązkiem tam, gdzie jest dużo zakażeń. Nie szczepienie decyduje o tym, czy ktoś ma maseczkę, tylko sytuacja epidemiczna na danym terenie. Jeżeli ktoś uważa, że szczepionka zniesie obowiązki i pozwoli tym ludziom robić, co chcą, jest w totalnym błędzie. Po prostu niech sobie przeczyta podstawowe informacje na temat tego wirusa i zrozumie swój błąd.
Czyli jeśli ktoś się zaszczepi, to wcale nie oznacza, że nie może zarażać?
Oczywiście. Jeżeli ktoś się zaszczepi, to znaczy, że w jego organizmie są obecne białka odpornościowe, ale przecież wirus jest w stanie przeżyć nawet na kartonie czy na desce przez kilkanaście minut czy kilka godzin. Więc jeżeli nasz nos, nasza skóra są, traktowalibyśmy jako wręcz ciało obce, nieżywe, to też mogłyby przenieść wirusa. Na rękach nie mamy tych białek odpornościowych, ani w nosie. One są schowane we krwi, mogą być na błonach śluzowych, ale one nie będą na pewno w 100% dawały bezpieczeństwa takiego, że ktoś niezaszczepiony może nie przenosić wirusa. My szczepiąc zapewniamy tym osobom to, że one nie umrą na koronawirusa lub też nie będą chorować ciężko. Po to jest ta szczepionka i myśmy nawet w badaniach klinicznych nie było takiej oceny, czy ktoś może mieć dodatni wymaz w czasie poszczepiennym. To jest kwestia znajomości wakcynologii i immunologii. Każdy, kto się na tym zna, wie o tym, że osoba zaszczepiona może przenosić chorobę sama nie chorując. A więc to absolutnie nie zwalnia z obowiązku noszenia maseczek, jak również musimy pamiętać o tym, że nie wszyscy odpowiadają na szczepienie. Jeżeli 5 do 10% osób nie odpowie na szczepienie, a nie wiadomo, które to są, to pozostawiając ludzi zaszczepionych bez maseczek, skazujemy ich na zachorowanie. Także to jest absolutnie niedopuszczalna propaganda, która zresztą jest całkowicie błędna, niezgodna z aktualną wiedzą medyczną.
A jakieś inne zachęty pan by stosował? Bo badania pokazują, że już mniej niż połowa z nas chce się zaszczepić. Ten odsetek chętnych do szczepień spada. O ile na początku to było 70-60%, potem 50%, teraz ostatnie badania mówią, że nawet 1/3 z nas jest zdeklarowana, że chce się szczepić. Reszta albo nie chce, albo się waha i się obawia. Zachęcać?
Proszę Państwa, przede wszystkim należy ludzi wyedukować, nie zachęcać, nie przekupstwem, nie jakimiś pseudo ofertami, tylko wiedza, tylko i wyłącznie wiedza może nam pomóc w zwiększeniu zaufania do szczepień. Naprawdę, czy ktoś bardziej będzie ufał szczepieniom, jeżeli dostanie paczkę rajstop po szczepieniu? No przecież to jest bzdura. Trzeba ludzi przede wszystkim wyedukować, czyli mówić o szczepieniach rzeczy najważniejsze, merytoryczne. Muszą o tym mówić lekarze, naukowcy, pokazywać, jaka jest historia tych szczepień, bo głównym wątkiem braku zaufania do tych szczepień jest czas, to znaczy ten krótki czas od wynalezienia szczepionki do jej pojawienia się na rynku. A to jest nieprawda, dlatego że te szczepionki były badane już wiele lat wcześniej. Pierwsze szczepionki zaczęły być przeciwko SARS-1 już w 2003 roku konstruowane, a więc my te technologie znamy od wielu lat. Zmieniono tylko fragment informacji, która jest podawana w tej szczepionce, czyli właśnie ten podstawiono RNA wirusa SARS-CoV-2, natomiast cała koncepcja szczepionki, już i przetestowane szczepionki, chociażby w chorobach nowotworowych, chociażby w chorobie Ebola czy Zika, to były już kroki technologiczne, które powodowały, że myśmy zdobywali nową wiedzę. I to było właśnie, można powiedzieć, podwaliną, podstawą do tego, aby tak szybko osiągnąć ten sukces i mieć szczepionki w tej chwili przeciwko koronawirusowi.
Czyli tylko informacja, nie żadne zachęty, bo jak rozumiem, rząd szedł w takim kierunku, kto się zaszczepi, nie będzie podlegał wszystkim obostrzeniom, restrykcjom.
Moim zdaniem jest to całkowita pomyłka. Po prostu tak może myśleć biurokrata, tak może myśleć człowiek, który nie zna się na medycynie. Absolutnie nie wolno zastępować szczepionkami elementów łańcucha przeciwepidemicznego. My musimy cały czas trzymać lockdown, cały czas trzymać dyscyplinę po to, żeby zmniejszać liczbę zachorowań w otoczeniu, a powoli uzupełniać te elementy zaszczepioną populacją. Przecież to się nie stanie w jeden dzień. Kto będzie kontrolował na ulicy człowieka bez maski, czy ktoś będzie miał, nie wiem, zaświadczenie, że jest zaszczepiony? Czy Państwo sobie zdają sprawę, co to może oznaczać? Taki dyskryminacyjny paszport. Masz zaszczepiony, jesteś, to możesz wsiadać do autobusu bez maseczki. To jest karygodne myślenie o społeczeństwie, które będzie podzielone na zaszczepionych i niezaszczepionych. Nie wolno w ten sposób dzielić ludzi. My musimy tych ludzi solidarnie do siebie przekonywać, a nie dawać im zresztą obietnice bez pokrycia, bo my nie możemy w 100% wykluczyć, że ktoś zaszczepiony również zachoruje, jeżeli dostanie dużą dawkę wirusa.
Panie doktorze, a czy to tempo, o którym tempo szczepień, o którym mówi rząd, minister Niedzielski, nie jest za wolne? Minister Niedzielski mówi 1 000 000 osób miesięcznie, dziś dodał do tego, że służby medyczne, służby mundurowe i seniorów być może uda się zaszczepić do wakacji. Dopiero po wakacjach osoby młodsze niż 65 lat będą miały szansę na szczepionkę. To oznacza, że ten proces szczepień może potrwać rok, półtora. Nie za wolno?
Ale musi pan uwzględnić też to, że my nie dostaniemy 45 milionów dawek jednego dnia. Przecież dostawy szczepień będą realizowane w pewnych transzach i teraz ja nie wiem, jakie są te plany, ale przecież Polska jest w tym systemie zakupu zbiorowego, czyli Unia Europejska będzie tutaj prawdopodobnie proporcjonalnie dzielić szczepionkę między jej członków. To nie jest tak, że my dostaniemy 10% wszystkich szczepionek jednego dnia, tylko będzie to pewnie dostawa najpierw pierwsza w styczniu, potem następna w marcu, potem w maju i tak dalej. Także Europa zresztą nie jest jedynym odbiorcą szczepionek od firm produkujących te szczepionki. Przecież są jeszcze inne kontynenty. Także absolutnie tutaj przede wszystkim właśnie należałoby poznać dynamikę, harmonogram tych dostaw i dopiero pod te dostawy zaplanować określone działania. My możemy szczepić 1 000 000 osób tygodniowo, mając 10 tysięcy punktów czy 15 tysięcy punktów szczepień. Jest to tylko pochodną ilości osób zaangażowanych w tę akcję. Jeszcze raz powtórzę, największy sukces w sprzedaży czy dystrybucji dowolnego dobra jest wtedy, kiedy mamy największą ilość z możliwych punktów dystrybucji. Punktem dystrybucji szczepionek jest gabinet lekarza rodzinnego czy gabinet szczepień. Im więcej punktów szczepień będzie otwartych, tym szybciej osiągniemy ten cel. Nawet jeżeli ktoś zaszczepi 10 osób tygodniowo, to jest 10 osób, a nie 0. A więc musimy w ten sposób myśleć o punktach szczepień, a nie tworzyć jakąś taką sieć kombinatów szczepień, w których będziemy często anonimowi, w których będą kolejki, do których dojazd będzie zabierał dodatkowy czas. To jest złe rozwiązanie. To można zrobić w dużych miastach, ale na pewno nie w małych gminach, w małych powiatach.
To, panie doktorze, to optymistycznie, kiedy mamy szansę osiągnąć taki poziom wyszczepialności, wspólnej odporności, żebyśmy wracali do normalnego życia?
Żeby osiągnąć taki stopień odporności, to trzeba zaszczepić około 25 milionów Polaków. 25 milionów osób to jest 50 milionów dawek, bo pamiętajmy, że szczepionka obecnie zarejestrowana jest podawana w dwóch dawkach. To też jest zresztą ogromny problem, bo ta druga dawka musi nastąpić nie kiedyś, tylko po 3 tygodniach od pierwszej. A więc logistycznie to jest bardzo poważne zadanie, bo ten ktoś, kto zaszczepił pierwszą dawkę, musi zaplanować od razu termin wizyty drugiej dawki, co powoduje, że może na ten dzień zapisać o połowę mniej nowych pacjentów. Czy ktoś to przeliczył, że tempo szczepień spada, im więcej osób jest zaszczepionych, bo trzeba podawać drugie dawki. Więc miejmy ten element również na względzie. To jest prosta matematyka, która mówi o tym, że najwcześniej jesienią, i to późną jesienią, możemy liczyć na wyszczepienie powiedzmy 10-12 milionów osób w Polsce. Czyli prawda jest taka, że żeby osiągnąć ten cel, o którym tu mówimy, czyli 60% polskiego społeczeństwa zaszczepionego, te szczepienia moim zdaniem będą trwały cały 2021 rok.
Czyli cały przyszły rok jeszcze z obostrzeniami i z problemami, tak jak teraz ta szczepionka, mimo że pojawi się styczeń, luty, nie zdejmie z nas tych obostrzeń. Nie pozwoli nam żyć absolutnie normalnie w 2021.
Absolutnie nie. I to podkreśla też Światowa Organizacja Zdrowia. Absolutnie nie wolno rezygnować z tych procedur bezpieczeństwa, które są w tej chwili wprowadzone, dlatego że nastąpi trzecia fala. Więc jeżeli my możemy oczywiście zmniejszać ograniczenia, jeżeli jest zachorowań mniej, ale pamiętajmy, że fale kolejne następują zwykle po 3-4 miesiącach od uwolnienia wszystkich obostrzeń. A więc jeżeli zdejmiemy w styczniu wszystkie zasady, dzieci pójdą do szkół, to mamy kwiecień, trzecią falę. Do kwietnia na pewno nie wyszczepimy 50% Polaków. Nie ma takiej możliwości. Czyli musimy się liczyć z tym, że jeszcze wiosna będzie pod znakiem ograniczeń, różnego rodzaju utrudnień i przede wszystkim procedur bezpieczeństwa, które już w tej chwili zostały wypracowane.
To pan by nie puszczał dzieci w połowie stycznia z powrotem do szkół?
Na pewno nie bez kontroli, na pewno nie wszystkie naraz. Bardzo starannie rozpocząłbym rok szkolny od nowa, bo musimy się czegoś nauczyć z lekcji, którą polskie społeczeństwo dostało we wrześniu. Przecież wiemy, że wrzesień i październik to były właśnie największe liczby zachorowań wywoływane przez szkoły. Po prostu to jest największe miejsce transmisji wirusa, ponieważ dzieci zarażają się od dorosłych. Same chorują często bezobjawowo, ale przenoszą wirusa do swojego otoczenia. Niejedno takie zakażenie przecież przeżyliśmy w swoim otoczeniu, prawda? Gdzie dziecko przyniosło wirusa ze szkoły, a potem chorowała cała rodzina. Stąd wzięła się nasza druga fala. Więc ja jestem tutaj absolutnie przeciwny puszczaniu wszystkich dzieci naraz do szkoły. Mogłyby zacząć najmłodsze klasy do 10 roku życia, potem ewentualnie hybrydowo, czyli część dzieci w szkołach, część dzieci w domu i zmiana po 2 tygodniach. Mówiliśmy o tym na jesieni, tylko nikt nas nie słuchał. Mam nadzieję, że teraz, kiedy już wiemy na pewno, że szkoły są źródłem zakażeń, musimy to wprowadzić. Nie wolno puścić dzieci do szkół na żywioł.